A w naszym programie czas już na wiadomości. Zapraszamy.
Trwamy w dziękczynieniu za dar pontyfikatu Ojca Świętego Benedykta XVI. Papież zakończy posługę biskupa Rzymu już 28 lutego o godzinie 20.
Tymczasem wierni w wielu kościołach w Polsce modlą się w intencji papieża Benedykta XVI oraz o dobry wybór jego następcy. Główna dziękczynna msza święta z udziałem Episkopatu Polski sprawowana będzie 5 marca w Archikatedrze Warszawskiej.
Codziennie aż do wyboru nowego papieża w kościołach i kaplicach na modlitwie trwać będą wierni diecezji warszawsko-praskiej.
To jest przede wszystkim modlitwa dziękczynna za blisko 8-letni pontyfikat Benedykta XVI, a mamy za co dziękować. Jednocześnie modlimy się za życie i o dalsze trwanie papieża w kościele, mówi ksiądz dr Mateusz Matuszewski, liturgista, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji warszawsko-praskiej.
Od początku kościoła jest tak, że Piotrowi towarzyszy modlitwa wiernych, zwłaszcza gdy Piotr jest w trudnych sytuacjach, o czym świadczy modlitwa pierwszych chrześcijan zapisana w Dziejach Apostolskich, kiedy Piotr był uwięziony. I takim szczególnym czasem modlitwy za papieża jest czas jego odejścia i czas jego wyboru i inauguracji pontyfikatu. Stąd codzienna modlitwa za Ojca Świętego, która zawsze jest obecna, o czym świadczy chociażby liturgia, gdzie w najważniejszej modlitwie, w modlitwie eucharystycznej, przywołujemy imię kierującego kościołem papieża. Ta modlitwa intensyfikuje się w dniach szczególnych.
W diecezji warszawsko-praskiej liturgicznym modlitwom towarzyszy adoracja Najświętszego Sakramentu.
Nie jest to tylko wypełnienie norm prawno-liturgicznych, które na tę okoliczność życia Kościoła przewidują taki sposób zachowania wiernych, ale że jest to w dużej mierze też, myślę tu głównie o tych adoracjach Najświętszego Sakramentu w naszej diecezji, odpowiedź duszpasterska na potrzeby wiernych. Wierni chcą modlić się za Benedykta XVI, bardzo przywiązani do jego osoby i bardzo sobie ceniący jego pokorę, jego świętość, jego wielką miłość do Kościoła, jaką można było z całego tego pontyfikatu wyczytać.
Głównym naszym założeniem jest stworzenie państwa, które wspiera oraz sprzyja rozwojowi rodziny, powiedział profesor Piotr Gliński.
Do tej pory obserwujemy realizację polityki antyrodzinnej. Rząd nakłada nowe obciążenia i zabiera ulgi dla rodzin wielodzietnych. To ma swoje konsekwencje, dodaje kandydat PiS na premiera rządu technicznego.
Jeżeli chodzi o politykę prorodzinną, to mamy takie trzy podstawowe elementy. Oczywiście młode rodziny, dzietność, także kredyty czy program mieszkaniowy. No notabene obecnie, jak Państwo wiecie, ten nowy program kredytowy dla młodych małżeństw jest znacznie mniej korzystny. No czyli to wstępne zamknięcie po podniesieniu VAT-u na towary dziecięce, na produkty dziecięce, po tym, co ostatnio usłyszeliśmy, a mianowicie opodatkowaniu uzysków z kart dla rodzin wielodzietnych. No podobno się z tego obecnie Ministerstwo Finansów ma wycofywać, no ale to są takie elementy państwa nieprzyjaznego dla rodziny.
Poseł Józefa Hrynkiewicz zwraca uwagę na ważność funkcji, które pełni w społeczeństwie rodzina. Nie tylko pod względem swojego potomstwa, ale przyszłych i starzejących się pokoleń.
Poseł Hrynkiewicz dodaje, że brakuje dokładnych badań nad skalą migracji oraz działań, by im zapobiegać.
Mówiąc o rodzinie, musimy tutaj patrzeć na rodzinę jako pewną jednostkę autonomiczną, która ma różne funkcje w stosunku do różnych grup wieku. To nie są tylko dzieci, to są ludzie także niepełnosprawni, chorzy, starzy, tacy, którzy mogą znaleźć opiekę w rodzinie. Oczywiście mówiąc tutaj o problematyce demograficznej, musimy mówić także o migracjach. O bardzo nasilonych migracjach, zarówno o tej migracji, która tak barwnie nazywana jest migracją słoikową, a więc te wyjazdy z małych miejscowości, które nie mają żadnych szans rozwoju do dużych miast, jak i o migracji zagranicznej. To jest proces słabo rozpoznany i słabo badany.
Jednak jak stwierdziła profesor Józefina Hrynkiewicz, aby rodzina mogła właściwie spełniać swoje funkcje, musi mieć zapewnione środki finansowe, pracę i bezpośrednią pomoc ze strony państwa.
pierwsza sprawa to są dochody rodziny. Te dochody muszą być dochodami wystarczającymi. Czy będziemy te dochody uzupełniać przez podatki negatywne, przez różnego rodzaju zasiłki, przez różnego rodzaju świadczenia, to musimy pamiętać, że rodzina dla wypełniania swoich funkcji przypisanych jej ustawami i konstytucją musi mieć przynajmniej minimalny dochód gwarantowany. I wydaje mi się, że ten postulat, aby każda rodzina miała minimalny dochód gwarantowany, był świętym postulatem do zrealizowania przez każdy rząd.
Dochodzi do kolejnych ataków na naukowców, którzy stanęli w obronie profesor Krystyny Pawłowicz.
Tym razem ofiarą niezidentyfikowanej grupy osób padł profesor Stanisław Mikołajczak, przewodniczący Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Na drzwiach gabinetu profesora na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu pojawiły się szkalujące ulotki i banery.
Wcześniej w podobny sposób zaatakowano profesora Stefana Zawadzkiego, historyka także z Poznańskiego Uniwersytetu, który mówi, że takie działania to próba faszyzacji życia kraju.
Jestem potwornie zasmucony i muszę powiedzieć, mam poczucie niesamowitego żalu i zdumienia, że w tej sytuacji, kiedy przypisuje nam się wręcz tak jak mnie, wieszając swastykę, że jesteśmy zupełnie absurdalnie, że jesteśmy gotowi stosować metody takie, jak stosowali nazistowscy Niemcy, to znaczy mordować ludzi, bo jeżeli ktoś mówi, że ja piszę do mnie na moich drzwiach nie geje, czy pedały, czy homoseksualiści, nie pamiętam, do gazu, to znaczy przypisuje mi skłonność do takiej metody. Zupełnie absurdalnie, zupełnie bezpodstawnie. Akcja przybrała zorganizowany charakter. To jest próba faszyzacji życia kraju. Zastraszania obywateli, zastraszania tych, którzy myślą inaczej.
Władze Uniwersytetu Adama Mickiewicza oficjalnie nie zajęły w tej sprawie żadnego stanowiska, czym zachęcają młodych ludzi do takich czynów, za które muszą moralnie odpowiadać, dodaje profesor Stefan Zawadzki.
Pan profesor Podębski mówi, że to jest forma happeningu, która nie jest jego formą ekspresji, ale ona jest zupełnie ją usprawiedliwia. Czyli krótko rzecz biorąc, mamy oto teoretyka, który uzasadnia ten sposób postępowania młodzieży. No, ja traktuję to jako jednoznacznie jako formę zachęty do takich działań, no bo jakże inaczej ci młodzi, pozbawieni rozsądku i umiejętności myślenia, ludzie mogą to zrozumieć. No i rzeczywiście mamy skutek. W tej chwili jest kolejny atak na właśnie już nie tylko na mnie po raz który, ale na pana profesora Mikołajczaka i innych badaczy. To jest wynik milczenia, a wręcz zachęty ze strony milczenia władz, a zachęty z niektórych profesorów, którzy no, chcąc nie chcąc muszą za to moralnie odpowiadać.
Wyrok poznańskiego sądu jest wstrząsający. To przyzwolenie na kłamstwo w życiu publicznym, powiedziała Dorota Skrzypek, wdowa po byłym prezesie NBP Sławomirze Skrzypku, który zginął w katastrofie smoleńskiej.
Sprawa dotyczy treści felietonu profesora Jana Winieckiego z 2007 roku, w którym zakwestionował on kompetencje Sławomira Skrzypka do sprawowania funkcji prezesa banku.
Sąd rejonowy w Poznaniu w 2012 roku uznał, że profesor Winiecki dopuścił się pomówienia i skazał go na karę grzywny.
Dziś sąd okręgowy uchylił ten wyrok. Ze względu na znikomą szkodliwość społeczną czynu proces ekonomisty umorzył. W ocenie sądu krytyka, nawet niesprawiedliwa, nie może być uznawana za przestępstwo.
Sąd nie uniewinnił pana Winieckiego, tylko umorzył śledztwo. To znaczy przyznał oficjalnie, że profesor kłamał w swoim artykule, natomiast z powodu, zdaniem sądu, małej szkodliwości społecznej czynu umorzył śledztwo. Więc dla mnie jest to, powtórzę coś, co mówiłam już w sądzie, to jest wstrząsający wyrok, wstrząsające orzeczenie, bo w moim przekonaniu to jest po prostu usankcjonowanie kłamstwa. To jest przyzwolenie na kłamstwo w życiu publicznym i na bezkarność. Jestem zdruzgotana tym wyrokiem, tym co usłyszałam dzisiaj w polskim sądzie.
Profesor Jan Winiecki jest członkiem Rady Polityki Pieniężnej i jeżeli wyrok zostałby utrzymany w mocy, nie mógłby dalej pełnić tej funkcji.
Dzisiejsze orzeczenie jest prawomocne. Stronom przysługuje tylko złożenie wniosku o jego kasację do Sądu Najwyższego. Dorota Skrzypek zapowiedziała, że po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia wyroku rozważy możliwość złożenia kasacji.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości.
Dziękujemy.